każdej strony.
Wywiad polityczny w czwartek, Maciej Kluczka zapraszam, a naszym pierwszym gościem jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa i wiceszef Rady Miasta Stolicy Małopolski, Michał Drewnicki, dzień dobry.
Dzień dobry i dawnej stolicy Polski.
No to tak, to też się zgadza. Do Krakowa przejdziemy, ale zaczynamy od Warszawy i Katowic, panie pośle, no bo to jest temat dnia i Radosław P., szef PKOL-u, który został godzinę temu doprowadzony do prokuratury w Katowicach, dziennikarzom powiedział to.
Czuje się pan winny? Zonda Krypto to był dobry sponsor dla PKOL-u?
Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny.
Zobaczymy, kto jest winny. Polityka, mówi Radosław P. A czy według pana nie prawo, nieprawidłowości, zastrzeżenia, poważne pytania? Pan ma te poważne pytania?
Znaczy, oczywiście zawsze, ja jestem akurat tutaj jednoznaczny, uważam, że prawo powinno być przestrzegane. Niezależnie kto, jaką funkcję pełni, to musi być to prawo przestrzegane. Natomiast ja szczerze powiedziawszy nie wiem w tej sprawie wiele, z tego względu, że część tematów nagle wycieka do mediów, potem się okazuje, że są jakieś aresztowania. Szczerze powiedziawszy, ja nie do końca ufam służbom, natomiast oczywiście mówię wprost, że jeśli były jakieś nieprawidłowości, czy były konkretne przestępstwa popełniane, no to te wnioski muszą być dobrze zebrane przez służby, czy też instytucje państwowe jak prokuratura. A potem niech sąd rozstrzyga. Ja tutaj uważam, że zero tolerancji. Natomiast no, nie mam pewności, co tam się naprawdę działo. Tak?
A ta historia zegarka pana niepokoi, że za aż 40 tysięcy euro i też w takiej transakcji sprzedaży, na którą nie ma do końca dowodów, no i prawdopodobnie Przemysław Kral, szef tej zbankrutowanej giełdy, która naraziła na szwank finansowy wielu Polaków, chciał parasola ochronnego, który miał roztoczyć nad nim właśnie Radosław P., mający związki z politykami PiS-u. Z rządzącymi.
Ja bym chciał, żeby ta sprawa po prostu była dobrze wyjaśniona, no bo mnie jakby w tej sprawie najbardziej interesuje to, że wielu Polaków, to co pan redaktor bardzo celnie właśnie zauważył, wielu Polaków ucierpiało. Założyło swoje konta w ramach tej giełdy, liczyło na to, że tam być może ulokują oszczędności, być może coś zainwestują, no okazało się, że tam nie poszło to tak jak należy, to było delikatnie powiedziane. Doszło najprawdopodobniej do wielu szeregu przestępstw, więc ja bym chciał, żeby polskie służby zamiast jakichś pokazówek, zamiast jakichś akcji medialnych.
No, ale myśli pan, że to była pokazówka? No przewidzenie do prokuratury,
zadania,
która prowadzi to śledztwo.
Nie wiem, znaczy mi ta sprawa w ogóle się nie podoba pod tym względem, że wcześniej premier coś ogłaszał, potem politycy występują, Roman Giertych, który nagle się okazuje obrońcą tego głównego oskarżonego, czy też, no tak, ale jeśli...
No tak, sami politycy Koalicji Obywatelskiej,
sami politycy Koalicji Obywatelskiej dzisiaj nawet jadąc tutaj z Krakowa do Warszawy słuchałem wystąpienia pana Nitrasa, który jednoznacznie krytykował Romana Giertycha, Że to jest jakiś konflikt interesów, czy nie powinno być sytuacji. Więc dla mnie ta sprawa po prostu nie jest jednoznaczna. Ja bym chciał ufać polskim służbom, że nie pod kątem nacisków politycznych rozwiązują kolejne problemy i wyłapują przestępców. Tutaj takiej pewności po prostu nie mam.
Chociaż może to są po prostu zeznania Przemysława Krala, który może, takie są doniesienia medialne, a nikt temu nie zaprzeczył z prokuratury, jest małym świadkiem koronnym. To kończąc temat Radosława P. Według pana powinien on z uwagi na dobro instytucji, jaką jest Komitet Olimpijski i przede wszystkim dobro olimpijczyków, sportowców, podać się do dymisji, żeby skrócić tę procedurę, która może się rozpocznie w komitecie?
Szczerze powiedziawszy tego nie wiem, bo ja też nie znam wewnętrznych procedur PKOL-u. Jeżeli te zarzuty będą prawdopodobne,
podać się do dymisji zawsze można.
To zawsze można się zawiesić. Natomiast szczerze powiedziawszy, tutaj mamy na razie słowo przeciwko słowu troszeczkę, więc ja uważam, że niech decyzje w tej sprawie podejmują nie politycy, czy też nie my tutaj w studiu, ale właśnie organy PKOL-u, bo też ja będę wtedy bardziej ufał, że to nie ma nacisków politycznych, a podejmą to osoby, które są związane ze sportem, z promocją olimpizmu. Niech też ten związek po prostu sam zdecyduje, jak to będzie najlepiej.
To jeszcze jeden wątek tej historii. Zapytam o pana kolegę partyjnego, co prawda nie z Krakowa, bo to jest poseł na Sejm. Michał Moskal pojechał na Ibizę, żeby rozmawiać właśnie z Przemysławem Kralem. I pana kolega inny, no już nie wprost partyjny, bo z Rozwoju Plus, ale znany z Krakowa, Łukasz Kmita, mówi tak. Dla mnie relacje pomiędzy przedstawicielami partii a przedstawicielami firm powinny być jasne i przejrzyste. Nie rozumiem, dlaczego poseł Moskal pojechał i rozmawiał z Kralem. Powinien być jasny, powinien jasno przedstawić, dlaczego tam się pojawił. Pan myśli podobnie jak poseł Kmita?
Ja na przykład w Krakowie, jak jestem, staram się nie prowadzić rozmów na przykład z deweloperami. Natomiast ja szczerze powiedziawszy nie znam tej sytuacji pana Moskala. Widziałem jego oświadczenie, które jednoznacznie jakby stwierdzało, że on tam był, spotkał się na chwilę, wrócił za prywatne pieniądze, więc jeżeli tak było, no mamy tutaj też słowo przeciwko słowu, jak to wyglądało. Jeżeli tak było, ja mam nadzieję, że po prostu to zostanie wyjaśnione. Też nikt do tej pory, zdaje się, nie przedstawił żadnych tutaj jakichś wątpliwości prawnych, zarzutów, więc
no,
na razie mamy tutaj
jakieś... Co do tego, że po tej wizycie zgłosił 13 poprawek do ustawy o kryptoaktywach, okay, a wcześniej tą ustawą się nie interesował.
No, to niech służby wyjaśniają, czy tak było. Na razie jakby mamy tylko fakty medialne, no i oświadczenie. Ja po prostu powiem tak, ja zawsze, jako też samorządowiec z Krakowa, zawsze wolę posługiwać się dokumentami, czy też działalnością służb, instytucji państwowych, a niekoniecznie jakimiś tam poszlakami, które się gdzieś tam w mediach podają, ktoś coś opowiada, no bo to zawsze jest mniej istotne. Sądzę, że powinny się bardziej liczyć twarde rzeczy, które po prostu instytucje przedstawią. Służby przedstawią, jeżeli instytucje przedstawią, że coś było nieprawidłowości, no to trzeba tutaj działać. Jeśli nie, no to po co rozpętywać taką aferę?
A myśli pan, że ta sprawa, której kolejne wątki, także z uwagi na właśnie już działalność instytucji publicznych, a związane jednak z Prawem i Sprawiedliwością, no to jest poseł Moskal, wcześniej Radosław P., oczywiście nie z PiS-u, ale przez lata związany, mający związki z politykami PiS-u, chociażby z Jackiem Sasinem. Czy to wszystko będzie panu przeszkadzać w krakowskiej kampanii, czy w ogóle nie będzie? Będzie miało znaczenia?
Ja skupiam się na krakowskiej kampanii. Zresztą w Krakowie głosujemy dzisiaj nie na polityków, ale na samorządowców.
I to no to też politycy.
To jest, że no, lokalni, okay, chociaż oczywiście też startują politycy centralni w naszej kampanii. Natomiast ja liczę na to, że te medialne, że tak powiem, zamieszanie, które teraz jest, że ono skończy się tylko na medialnym zamieszaniu, bo tak naprawdę dzisiaj nikt nikomu nic nie udowodnił. Nie ma jakichś przedstawionych zarzutów. Są jakieś pomówienia, poszlaki, czy nawet...
Po przesłuchaniu.
Oczywiście, czy nawet są pomówienia względem różnych osób, więc ja bym wolał skupić się na faktach, nie na jakichś tam narracjach.
Czyli nie obawia się pan, że na konferencjach prasowych od dziennikarzy, no chociaż tutaj jednak dziennikarze pewnie swoją robotę będą wykonywać, czy może od mieszkańców Krakowa będzie pan zasypywany pytaniami o Radosława P. i no, o Michała Moskala.
Nie znam ani jednego, ani drugiego, a Kraków...
No tak teraz to jest powszechne, natomiast nieznajomość
Kraków,
powszechna.
Nie znam, ja jestem z Krakowa, panowie są nawet nie wiem skąd, szczerze powiedziawszy. Natomiast Kraków miał związki z Zonda Krypto w tym sensie, że Wieczysta Kraków przez jakiś tam krótki okres czasu była sponsorowana i w 2025 roku wypowiedziała umowę Zonda Krypto. No, Wieczysta, okay, czyli drużyna z Ekstraklasy dzisiaj. Mm-hmm. No więc już wtedy były te podejrzenia, że tam może być coś nie tak. No więc poza tym ja nie znam żadnych innych powiązań Zonda Krypto z Krakowem, panie redaktorze. Na szczęście.
Polityka Insight kilka dni temu opublikowała sondaż, bodajże, że to jest pierwszy sondaż z kandydatami na prezydenta Krakowa i pan zajął raz, dwa, trzy, czwarte miejsce. Satysfakcjonuje to pana, czy nie za bardzo?
Ale to jest ciekawe z tymi sondażami, bo kilka tygodni temu pojawił się inny sondaż, też uznanej sondażowni. Tam miałem w okolicach 20% i byłem na drugim miejscu.
A tu ma pan niecałe 8 jest na
czwartym.
No
właśnie, więc ja szczerze powiedziawszy nie ufam w te wakacyjne sondaże. Zresztą...
Czyli zaraz przyjdzie wrzesień i wszystko się odmieni?
Nie, to chodzi, tylko jak mam dwa sondaże, w jednym mam 20, okay, w drugim mam 8, no to w którym mam, panie redaktorze, wierzyć? Sądzę, że ani jeden, ani drugi. Natomiast my też mamy jakieś informacje o wewnętrznych sondażach. Tutaj różne grupy robią. Ja na swoje badania jeszcze czekam, więc tutaj nie powiem. Za kilka dni pan redaktor jak zadzwoni, to powiem. Według tego, co wiem, jestem na trzecim miejscu i tracę tylko jeden punkt procentowy do pani Moniki Piątkowskiej, więc tak naprawdę to jest w granicach błędu statystycznego.
Czyli liczy pan na drugą turę?
Tak, oczywiście, ja liczę na drugą turę i potem liczę na niespodzianki. Tak samo jak niespodzianką było referendum w Krakowie. Nikt nie wierzył, że nam się uda w Krakowie odwołać Miszalskiego. W bastionie Koalicji Obywatelskiej odwołać lidera Koalicji Obywatelskiej.
A taki bastion, nie bastion. Pan Jacek Majchrowski to nie był wprost Koalicja Obywatelska.
Ale wiele lat popierany, no i tak, wspierany w Radzie Miasta przez Koalicję Obywatelską.
No dobrze, ale Łukasz Gibała ma to mocne pierwsze miejsce i raczej dzieli go od kolejnych kandydatów, czy to jest Monika Piątkowska, czy może gdzieś tam pan dobija, czy Daria Gałsek-Popiołek, no nawet czasami 10 punktów procentowych różnicy. Czy on nie jest jednak faworytem tych wyborów według pana?
No Łukasz Gibała z pewnością jest faworytem tych wyborów, natomiast ja chcę być czarnym koniem tych wyborów, tak samo jak właśnie tym takim, nie wiem, czarnym łabędziem, czarnym koniem, jak nazwać, chociaż to słowo nie chcę też tak, żeby to było ciemnie, to jakoś ciemno to brzmiało, że tutaj ciemne interesy. Chodzi o to, że chcę po prostu zrobić niespodziankę. Zrobiliśmy niespodziankę w referendum. Ja liczę na to, że po tym bezkrólewiu, które teraz mamy od maja, bez prezydenta, osoba pełniąca funkcję prezydenta, komisarz i tak dalej, że uda się wygrać. Że ludzie pokazali Koalicji Obywatelskiej jako takiej czerwoną kartkę, emanacją jej był prezydent Miszalski, że oni mieli naprawić problemy po Majchrowskim w Krakowie, że mieli dawać nową wizję, że mieli strategię. Okazało się, że to są mrzonki, że skupili się na kolesiostwie, na załatwieniu jakichś prywatnych spraw, a niekoniecznie na rozwoju miasta. I ludzie mają dość takiego zarządzania
czyli
miastem.
Czyli według pani kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u wspólna, czyli Monika Piątkowska ma małe szanse, tak? Mimo, że jest często druga, ale jeżeli dojdzie do drugiej tury wyborów, to ta szala zwycięstwa przesunie się na tego drugiego konkurenta z drugiej tury.
Tu jeszcze wchodzą, panie redaktorze, takie krakowsko-warszawskie, że tak powiem, porachunki, bym powiedział, historyczno-kulturowe. W tym sensie, że pani senator Monika Piątkowska została zaprezentowana na trawniku tutaj w Warszawie właśnie. Krakowianom to się bardzo nie spodobało, że tutaj Warszawa nam decyduje, kogo mamy w Krakowie wybierać.
Czyli to tak zabolało, tak?
Zabolało mieszkańców, tak, że tutaj, zresztą to jest coś ciekawe, pani Monika Piątkowska jest członkiem, czy tam założycielem, bo nie pamiętam, chyba członkiem takiego stowarzyszenia, czy była, Stowarzyszenie Krakowiaków w Warszawie. No to też pokazywało, że ona ten związek z Warszawą ma bardzo silny.
Ale to może dobrze, przełożenie na rządzący kontakty w stolicy, Kraków-Warszawa, może być wspólna sprawa.
Miszalski to samo mówił, okazało się, że to się nie spełniło. Zresztą my też się śmiejemy w Krakowie teraz, że ostatnio przyjechał premier Tusk.
No właśnie, premier Tusk wsparł Monikę Piątkowską. Wsparł. Dzisiaj bodajże Władysław Kosiniak-Kamysz, zresztą Krakus, prezes PSL-u. Pan liczy na wsparcie Jarosława Kaczyńskiego? Przyjedzie do Krakowa?
Nie mam wsparcia Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa. Natomiast ostatnio miałem takie wydarzenie, spotkanie z ludźmi, bo my nie chcemy się zamykać gdzieś tam na konferencjach prasowych za taśmą, za ochroniarzami, bodyguardami.
Wie pan, jak jest premier, to zawsze są bodyguardzi.
To jest jasne. Natomiast myśmy zrobili taki wielki spacer z panią poseł, europoseł Beatą Szydło, z ministrem Adamczykiem, z Przemysławem Czarnkiem, z Małgorzatą Wasserman między innymi, więc ja to wsparcie mam. Natomiast jakby chcę mówić o tym, co Kraków powinien otrzymać od Warszawy.
Ale przyjedzie prezes do Krakowa, czy nie?
Ten prezes przyjeżdża co miesiąc. Jakbym go poprosił, to oczywiście przyjedzie. Tak. Natomiast to jeszcze jakby tutaj rozważamy. Natomiast my liczymy na to, że...
Bo to zawsze 18 dnia miesiąca, tak?
No to są takie prywatne wizyty.
Rocznica zawsze, miesięcznica pogrzebu brata.
Tak. To są takie prywatne wizyty, prywatne modlitwy. Natomiast ja bardziej od tego, żeby politycy przyjeżdżali do Krakowa, bardziej bym chciał, żeby przyjechały do Krakowa konkretne ustawy.
Na przykład?
Opłata turystyczna.
O właśnie. A Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy na prezydenta Krakowa, kilkanaście dni temu na antenie TOG FM powiedziała, że będzie w Sejmie, no bo jest posłanką, wnosić poprawkę do ustawy o krótkim najmie. Zresztą duże miasta też czekają na tę ustawę, żeby opłata turystyczna została dołączona do tej ustawy, żeby szybko przyjąć też opłatę turystyczną. Według pana dobry pomysł?
Jestem za, jak najbardziej. My się tylko obawiamy jednego, że właśnie posłowie, takim posłem jest właśnie między innymi pani Daria Gosek-Popiołek, czy senatorką jest pani senator Monika Piątkowska, no właśnie obiecują opłatę turystyczną, obiecują najem krótkoterminowy, obiecują środki rządowe na metro, obiecują metropolię krakowską, no ale to one mają narzędzia, jako parlamentarzystki, żeby to wprowadzać. No dwa lata im się nie udało. Rok pani Monice się nie udało, więc ja się boję po prostu, że to są kolejny raz te same obietnice, te same już nie 100 konkretów, ale 4 konkrety, które
ale
po prostu nie będzie spełnione.
Ale jak Michał Drewnicki ma powiedzieć Krakowianom, że on to załatwi?
Ja chcę twardo wymagać. Ja nie chcę obiecywać, ale twardo wymagać. Ja niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce, będę wymagał od tego i będę krytykował tego, jeżeli nie będzie opłaty turystycznej, metra, Airbnb i metropolii, bo to są środki na rozwój miasta. 100-200 milionów rocznie z opłaty turystycznej właśnie na kompensowanie problemów nadmiernego ruchu turystycznego, na remonty, sprzątanie miasta. 300 milionów nawet na transport z metropolii.
A
na to czekamy
od rządu. Tym, którzy przejeżdżają do Krakowa i mówią, opłaty to my zostawiamy w hotelach, tam gdzie śpimy, tam gdzie jemy. Dlaczego z tego nie można korzystać? Czy to musi być dodatkowa opłata, którą my jeszcze musimy uiszczać? Przyjedzie duża rodzina, to i dużą opłatę zapłaci.
Jak to będzie rozwiązane, to jest dla mnie jakby drugorzędne i być może pan redaktor ma rację. Może od hoteli trzeba ściągać taką opłatę. Natomiast pewnie hotelarze wprowadzą to jako koszt do i tego wynajmu miejsca w pokoju. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, jeżeli my weźmiemy pod uwagę, że doba hotelowa w Krakowie, w centrum miasta, 200, 300, 400, 500, czasami 1000 zł za dobę hotelową, a my będziemy chcieli mieć opłatę turystyczną w postaci 5 czy nawet 10 zł od tych najdroższych lokali, no to 10 zł względem 1000 za dobę, no to jest niewiele dla takiego kogoś, kto ma by zapłacić 1000 zł za noc, a 10 zł dla miasta to będzie wielka kwota, bo finalnie da 100 milionów złotych rocznie, a to będą środki na właśnie remonty, na sprzątanie miasta, na inwestycje dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego nadmiernego ruchu turystycznego, bo są korki, bo jest hałas w nocy, bo się nie da spać, bo są zażygane, przepraszam za określenie, chodniki w nocy, ale takie, no, takie problemy to jest codzienność mieszkańców. Chcemy to wreszcie rozwiązać. Ja jako prezydent deklaruję, że z tym skończę.
Króciutkie pytanie o debaty, bo jeszcze podejmując temat wyborów krakowskich kilkanaście dni temu na antenie TOK FM słyszałem, że debat nie ma zaplanowanych, a pan mi przed wywiadem powiedział, że już jest teraz długa lista, tak?
Tak, sądzę, że tych debat będzie co najmniej kilkanaście. W poniedziałek mamy debatę o obronie cywilnej, we wtorek ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym, w środę w innym medium, nie będę tutaj
robił takie reklamy.
Telewizyjne też tak? się szykują, zarówno media, już wstępnie media publiczne się odzywały. Inne
i teraz
telewizje
pytanie, czy wszyscy kandydaci wezmą udział?
Ja właśnie liczę na to, że wszyscy kandydaci wezmą udział. Na razie mam tylko taki odsłuch, że pani Monika Piątkowska się obawia albo ma jakieś inne spotkanie. Zachęcam do tego, nie bójmy się, dyskutujmy, bo tylko tak mieszkańcy Krakowa poznają rzeczywiste programy, ale też charakter kandydatów.
Michał Drewnicki, kandydat PiS-u na prezydenta Krakowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Za chwilę informacje, po których wiceszefowa resortu edukacji będzie z nami Paulina Piechna-Więckiewicz.
Reklama.
Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
Codziennie.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G 87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
Regulinal pomoże zachować kontrolę.
Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
Aflofarm.
Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
Boli, swędzi,
piecze, a do tego nawraca.
Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali. Z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
MediaMarkt.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Chciałbym ufać, że polskie służby nie pod kątem nacisków politycznych rozwiązują sprawy i wyłapują przestępców, a tutaj takiej pewności nie ma, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Odniósł się w ten sposób do postępowania prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto i zatrzymania w związku z nią prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszą zarzuty w katowickiej prokuraturze. Prokuraturze Krajowej. Drewnicki, pytany, czy P powinien podać się do dymisji, stwierdził, że decyzję o tym powinny podjąć organy PKOL-u. A do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w komitecie jest dramatyczna, mówił minister.
PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat przez sukcesy naszych olimpijczyków.
Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustwa znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform. Takich samych działań oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś rzecznik Toma Reine.
It is for Meta.
Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
Wcześniej właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 7 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, które wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Kary 250 milionów euro dla Mety żąda także wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk wezwał koncerny do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych treści. Prokuratura w Przemyślu kolejny raz przedłuża śledztwo w sprawie śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobula w Strefie Gazy. Z kolei izraelscy śledczy umorzyli właśnie postępowanie w tej sprawie. Przemyślanin został zabity w kwietniu 2024 roku, gdy izraelskie wojsko ostrzelało z powietrza konwój humanitarny World Central Kitchen. Zginęło wówczas 7 wolontariuszy. Przemyska prokuratura czeka na międzynarodową pomoc prawną, mówi prokurator Marta Pędkowska.
Dosyć długo oczekujemy na tą pomoc. Wymiana z władzami Ameryki informacji w zakresie szczegółów realizacji, no to trwa. Z Izraela na razie nie ma odpowiedzi.
Śledztwo przedłużono do 2 października, a jego dalszy przebieg zależy właśnie od tych dokumentów. Piątek będzie ciepły i w większości kraju pogodny. Przelotny deszcz możliwy może pojawić się jedynie na zachodzie. Tam też będzie najcieplej, nawet do 30 stopni. W większości kraju około 25-26 stopni. Chłodniej nad samym morzem, w okolicach 20. Jak zawsze o tej porze zaglądamy na mapy smogowe. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Jedynie w Legnicy i Żarach przekroczone są normy stężenia ozonu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
No, Paulina Piechna-Więckiewicz, powiem. Wiceministra Edukacji Narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Chyba się zgodzimy, że sport to też edukacja, edukacja do zdrowej rywalizacji, do radzenia sobie z sukcesami, porażkami, zdrowej. Do zdrowego trybu życia właśnie, do zdrowej. Tak. I gdy słyszy pani minister o tym, że szef Komitetu Olimpijskiego jest zatrzymany, w kajdankach doprowadzony do prokuratury, usłyszy prawdopodobnie zarzuty, luksusowy zegarek, w tle Zonda Krypto, a w tle olimpijczycy sport, to wiceministra edukacji mówi... Że
no, nie ma tych standardów, a to jest osoba, która powinna te standardy pokazywać, bo wielu młodych Polaków, nie tylko młodych Polaków, patrzy na to, co się dzieje wokół sportu. Ale myślę, że jeżeli chodzi o tego pana, to ja oczywiście nie mogę powiedzieć, jak zakończy się jakby tutaj sytuacja prawna, no bo to jest kwestia organów, które przedstawiają zarzuty i wszystkiego innego. Natomiast no, ten pan wykazywał się brakiem standardów w wielu różnych kwestiach, no bo my mówimy o człowieku, na którego skarżyły się poszczególne związki sportowe, który miał bardzo silną opozycję też w PKOL-u, bo wszyscy zwracali uwagę na to, że zrobił sobie jednak prywatny folwark z bardzo ważnej organizacji, która ma określone zadania, że jego polityczne, biznesowe powiązania daleko wykraczają nie tylko poza kompetencje, ale właśnie te etyczne, co najmniej te etyczne standardy.
A
więc
na koniec naraził nasz fang generalnie ucieszę reputacji się, instytucji.
Po pierwsze ucieszę się, jak to będzie koniec jego historii, jeżeli chodzi o prezesa. To jest jakby ta pierwsza rzecz, która się powinna już dawno temu wydarzyć.
I zawsze może to zrobić. Po
a druga rzecz, a no, tak, chociaż jak widzimy przez ostatni czas, to nie było coś, co był w stanie zrobić. No a druga rzecz, no że rzeczywiście będziemy mieli bardzo głęboką analizę tych zarzutów, które dzisiaj się wyłoniły jakby i że zostaną wyciągnięte ewentualne konsekwencje.
Już we wtorek nowy rok szkolny, a z tym nowym rokiem nowe zasady, między innymi takie, że w szkołach podstawowych zacznie obowiązywać zakaz używania smartfonów.
I nie tylko smartfonów.
No właśnie, smartwatchów też, tak? Zegarków.
Tak, to znaczy no, to są wszystkie takie urządzenia, które służą do komunikowania się na odległość, no bo przecież mamy bardzo zaawansowaną technikę dzisiaj i nie tylko smartwatche. Z małymi wyjątkami, to też chcę zawsze tak, uspokoić, bo wielu rodziców, na przykład dzieci przewlekle chorych, takich na przykład, które tak jak mój mąż, chorują na cukrzycę typu pierwszego, mają aplikacje, korzystają jakby z tych urządzeń do monitorowania stanu zdrowia i tak dalej.
Jest pani przekonana, że ten zakaz będzie a. egzekwowany, tak jak jest zapisany w przepisach, b. nie wywoła konfliktów?
Ja myślę, że zawsze należy sytuacje wszystkie postrzegać ze zdrowym rozsądkiem, nawet te związane z legislacją. To nie jest nagle tak, że pojawia się przepis i wszystko już jest cudownie. Ale ten przepis, i to jest bardzo ważne, właśnie ze względu na ocenę skutków regulacji i tego, jak przepisy są wprowadzane. Niecałe 50% szkół w naszym kraju podstawowych już wcześniej miało ograniczone bądź całkowite próby zakazu użytkowania, a nawet czasami wnoszenia, chociaż nasz zakaz nie jest zakazem wnoszenia
do szkoły, tylko zostawiania
telefonów komórkowych.
Tak. Salą,
więc jakby mamy tą bardzo wysoką próbę, zestaw dobrych praktyk
i funkcjonowanie. Jest już od czego zaczynać?
Tak, jest potężna grupa interesariuszy, którzy po prostu to robią. Rodziców, uczniów, to są przegadane statuty, przegadane regulacje, tak jak to też powinno wyglądać. Druga kwestia to jest taka, że no, my też dochodziliśmy do tego pomysłu jako resort. My mamy za sobą wiele rozmów w resorcie, na komisjach sejmowych, parlamentarnych, wiele debat publicznych, w których uczestniczyli dziennikarze, eksperci.
I czyli jest to przygotowane.
Tak, ja uważam, jako osoba, która po prostu no, też bierze udział w procesie legislacyjnym, że pod tym względem ta propozycja jest propozycją, która powinna mieć jak najlepsze warunki do wdrożenia.
A ma? Czy szkoły są przygotowane? Czy one muszą mieć regulaminy? W regulaminach zapis o tym, czy wystarczy ta ustawa?
Oczywiście ta ustawa no, mówi o tym, że szkoły też jakby kwestie już takie praktyczno-techniczne w ramach własnych rozwiązań
ustalają, tak?
Ustalają, no bo my też nie chcemy wkraczać w każdy moment życia szkoły, bo czasami nam też się zarzuca, że czasami jest nas za dużo,
a
szkoła chciałaby mieć
te
inaczej.
Regulaminy przed pierwszym
jeszcze tylko
dzwonkiem?
Kończąc, do ustawy też nie można wszystkiego,
no tak.
Pan redaktor doskonale wie, no bo wtedy mamy do czynienia z nadregulacją, ustawy też
to
nie są
pytania.
Aktami prawnymi, które wszystko musi być upychane.
Czy przed pierwszym dzwonkiem w regulaminach szkolnych powinno już być to ujęte, jak to organizują? I drugie pytanie, czy po pierwszym dzwonku od razu wychowawcy powinni usiąść z uczniami i to
po pierwszym dzwonku powinno to być przegadane, powinny, tak jak mamy procedury związane ze statutami szkolnymi, najlepszy od początku naszej kadencji polecany sposób konsultacji, tak jak to powinno wyglądać, czyli uczniowie, rodzice, przekazywanie wiedzy, dlaczego to jest ważne, dlaczego ta dobra praktyka, pomimo tego faktu, na który wielokrotnie zwracali eksperci i my też jako resort będziemy powtarzać do znoju, że dzieci najczęściej nadużywają telefonów i korzystają z nich po szkole, ale stwierdziliśmy wszyscy społecznie. Myślę, że mamy takie przekonanie społeczne i to też jest bardzo ważny prognostyk dla sukcesu danej regulacji, że to będzie ta dobra praktyka, ten moment oddechu, w którym pokażemy, tak można inaczej.
Czyli to jest główny cel tego rozwiązania.
Tak, oczywiście.
A radziłaby pani nauczycielom, żeby na ich biurku w czasie lekcji też nie było smartfonu, telefonu?
Ja się państwu do czegoś przyznam.
Jako przykład?
To będzie teraz
my mamy
taki
telefon,
coming
tak?
out.
Ja nie wiem,
no właśnie,
schować.
My mamy tu telefon. I czasami niektórzy z państwa zwracają mi uwagę, i słusznie, że my też jako politycy, jak przychodzimy do audycji, korzystamy z tych telefonów. Oczywiście my do tego niby jesteśmy przyzwyczajeni, nie niby, tylko na pewno, bo tam mamy dane, notatki. To jest wygodne narzędzie. A z drugiej strony też tworzymy jakąś praktykę.
Tak.
Jakiś zwyczaj. Pokazujemy obraz
jakiś
tego, czy możemy
pozór,
funkcjonować
że może nie jesteśmy uważni
przez te
do końca.
20 minut mm-hmm. albo 45 minut programu. No i ja też obiecuję Państwu, że dzisiaj się zapomniałam. Rzeczywiście mam telefon, ale widzą Państwo, nie korzystam z niego.
A zawsze można schować do kieszeni, a gdy jest faktycznie potrzebny do sprawdzenia danych,
wyciągnąć. Myślę, że czasami naprawdę można zrobić notatki.
To też nie jest zbrodnia.
Na kartce. Pan redaktor na przykład ma kartkę.
Tak, mam, ja bardziej zawsze ufam kartkom, bo wiem, że są, a telefon zawsze może, nie wiem,
bardzo
rozładować.
Bardzo dobrze, a jeszcze jeżeli młodzi ludzie będą ćwiczyć rzeczywiście pisanie, to te manualne zdolności, to ćwiczy mózg.
Katecheci skarżą się, a konkretnie katecheci ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, że Ministerstwo Edukacji źle rozumie ich postulaty, wyrażone także w projekcie obywatelskim pod tytułem Tak dla religii i etyki w szkole, bo ministra Barbara Nowacka, odpowiadając na apel też biskupów, żeby był obowiązkowy wybór między religią a etyką i żeby przywrócić w ogóle do 2 godzin w tygodniu, wiemy, że jest obniżone do 1, że to nie jest obowiązkowa religia według katechetów, tylko właśnie obowiązkowy wybór między religią a etyką, a nauczanie do wartości powinno być obowiązkowe według nich. Czy ministra edukacji źle zrozumiała projekt założenia?
Ja nie będę się wypowiadać za ministrę Barbarę Nowacką, natomiast myślę, że znaczy, mogę być trochę złośliwa i powiedzieć, że cieszy mnie to, że mamy jednak mniejszą ilość apeli niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku ministerstwo dedykowane były aż 2 listy odczytywane w części kościołów związane akurat z edukacją zdrowotną. I teraz też mamy do czynienia z różnymi kwestiami dotyczącymi edukacji zdrowotnej, kiedy ona wkracza obowiązkowo
do szkół. To też
nowość
nowego roku?
Ja myślę, że bardzo, i chyba mówię to po raz pierwszy, ale może warto o tym wspomnieć. My, kiedy przygotowywaliśmy też nowe podstawy programowe i w ogóle, kiedy rozmawiamy na przykład też o programie Edukacja Zdrowotna, ja się trochę czuję obrażona, wie pan, panie redaktorze, i też
przez
w imieniu, z kolei może tutaj niezrozumienia. Czym jest szkoła i jak funkcjonuje? W imieniu tych nauczycieli, wychowawców, tych wszystkich nauczycieli, którzy podczas swoich lekcji, wszystko jedno, czy to jest język polski, czy to jest godzina wychowawcza, czy edukacja zdrowotna, za chwilę właśnie obowiązkowa dla wszystkich, przekazują też określone kwestie związane z systemem wartości, kiedy omawiamy lektury szkolne. To nie jest tak, czy religia, czy etyka, to jedyny nośnik wartości nie tylko we współczesnym świecie, ale w każdym innym. Te wartości to element wspierania procesu wychowawczego, za który jest też odpowiedzialny minister edukacji.
A ten argument, że jeżeli jakieś przedmioty są nieobowiązkowe, to przeważnie są opuszczane, bo traktowane jako mniej ważne, albo to jest moment, okazja do powiększenia swojego czasu wolnego.
Z całkowitym szacunkiem do osób wierzących. Jeżeli to od lekcji religii i jej obowiązkowości bądź nie, będzie zależeć siła wiary członków Kościoła, bo Kościół to ludzie.
I chęć do uczestnictwa w lekcji, tak?
To myślę, że ten problem nie tkwi w regulacjach ministra edukacji, który musi dbać o świeckość szkoły, o to, że konstytucja powinna być i jej zapisy realizowane. Widzę kościoły, społeczności kościelne w państwach też zachodnich, w których one są bardzo silne, gdzie nie ma obowiązkowych lekcji religii i po prostu inny model relacji z wiernymi się
to
wybiera.
Zamykając ten
ale
temat.
Nie chcę się wtrącać, ale poddaję to pod rozwagę.
A ostatni temat, bo ten ostatnie pytanie w tym temacie, bo ten projekt był procedowany jako obywatelski w Sejmie, ale został przerwany. Była zresztą awantura na Komisji Edukacji. Czy on powinien jednak być, ta procedura dokończona, powinno być głosowanie, pewnie przepadnie z uwagi na tę większość sejmową, bo teraz jest w takiej próżni.
Ja nie byłam na tej komisji, na której omawiano ten projekt, gdyż jak pan redaktor wie, to nie leży w moich akurat kompetencjach. No rozumiem, że komisja z jakichś przewodów przerwała procedowanie tego projektu, no ale on cały czas się znajduje w Sejmie.
I dobrze, żeby dokończył swój żywot.
Pyta mnie pan o zasady, czy tak, o to, czy popieram ten projekt?
Nie, nie, o zasady legislacyjnego.
Ja myślę, że tutaj przewodnicząca Szumilas zawsze skutecznie kieruje i z dbałością o demokrację procesem legislacyjnym, a jasno chcę powiedzieć, że tak, no ja ten projekt, tak jak Lewica, to nie jest projekt, który dla nas jest projektem, który powinien wejść w życie. To chcę powiedzieć, żebyśmy byli szczerzy tutaj ze sobą.
I na koniec, właśnie, szczerość przede wszystkim, prawda i szczerość. Te wartości są ważne. Czy coś szykuje resort edukacji? Bo pani wchodząc prawie na antenę powiedziała o czymś, a musieliśmy przerwać,
bardzo
bo
ważne
był
jest, żeby powiedzieć o tym, że no rzeczywiście tutaj Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie i wchodzą nowe zasady żywienia, które pomogą na przykład przeciwdziałać otyłości, ale też na początku sierpnia wpisaliśmy do wykazu prac legislacyjnych. Tutaj ja oczywiście we współpracy z ministrą Nowacką, to jest moja działka, projekt rozporządzenia, zmianę projektu rozporządzenia BHP o tym, żeby były bezpłatne środki higieny menstruacyjnej dostępne w szkołach oraz rozważamy kwestie temperatur również w tym wykazie, ponieważ no, to jest ten moment, w którym wiemy, jak te temperatury szkodzą nam wszystkim wysokie, a w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji do tej pory nie była określona maksymalna temperatura.
I więc kiedy między te przepisy innymi wejdą w życie, zarówno jeśli chodzi o higienę menstruacyjną?
To jest 4 sierpnia, myślę, że jeszcze chwila i skierujemy ten proces do konsultacji społecznych.
Ale raczej od nowego roku szkolnego następnego, tak?
To będzie tak stopniowo wdrażane. Różne rozwiązania będą, no bo one związane są z różnymi obciążeniami, zasadami, one będą w różnym czasie wprowadzane, ale no to też będzie podlegać konsultacjom i uzgodnieniom międzyresortowym, więc taka
bardzo
wiadomość dla państwa.
Ciekawe i ważne tematy. Z punktu widzenia przede wszystkim funkcjonowania szkół. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po nich członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Mirosław Suchoń.
Reklama.
Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Żyj bez
ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
Regulinal pomoże zachować kontrolę.
Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
Aflofarm.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Niech Polski Komitet Olimpijski sam zdecyduje, jak będzie najlepiej, powiedział w wywiadzie politycznym Tok FM kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki. W ten sposób odpowiedział na pytanie, czy obecny prezes Radosław P. powinien podać się do dymisji.
Niech decyzje w tej sprawie podejmują nie politycy, czy też nie my tutaj w studiu, ale właśnie organy PKOL-u, bo też ja będę wtedy bardziej ufał, że to nie ma nacisków politycznych, a podejmą to osoby, które są związane ze sportem, z promocją olimpizmu.
Radosław P. po południu został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Po przesłuchaniu prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Według mediów P. miał przyjąć od szefa giełdy zegarek o wartości 40 tysięcy złotych. W zamian miał zapewnić wpływy u byłego już szefa UOKiK-u. Wobec giełdy Zonda Krypto od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustwo znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. A w tej samej sprawie politycy PiS-u Mariusz Gosek i Paweł Szrot wezwali prokuraturę do, jak to określili, uzupełnienia postępowania o wszystkich pokrzywdzonych. Politycy zawnioskowali o traktowanie w szczególności w charakterze potencjalnie pokrzywdzonych telewizji Republika i prezesa Tomasza Sakiewicza oraz organizatorów konferencji SIPAK i jej uczestników. Według nich tak powinny być traktowane także telewizje TVN i TVP, ponieważ tam również pojawiały się reklamy Zonda Krypto. Wiceszef MON Paweł Zalewski po spotkaniu z wiceministrem obrony USA Elbridgem Colbym powiedział, że Polska prowadzi rozmowy o kilku miejscach stałego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wkrótce do naszego kraju ma przyjechać przedstawiciel administracji USA, któremu zostaną przedstawione te propozycje. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS dopłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Ile i komu przysługują te pieniądze? To pytanie do Marcina Starca.
Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę. A gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dyląg z oddziału ZUS w Rzeszowie.
Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
Warto też pamiętać, że te pieniądze są chronione przed komornikiem i nie wliczają się do dochodu przy wnioskach o pomoc społeczną. Marcin Starzec, Tok FM.
A więcej informacji o 18 w magazynie Tok 360. Piątek ciepły i w większości kraju pogodny. Przelotny deszcz może pojawić się jedynie na zachodzie. Tam też najcieplej, nawet do 30 stopni. W większości kraju w okolicach 25-26. Chłodniej nad samym morzem w okolicach 20.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mirosław Suchoń, Unia Centrum i członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
107 lat w tym roku będzie obchodzić istnienia PKOL, Komitet Olimpijski, i nigdy nie został zatrzymany przez prokuraturę prezes tego komitetu. No dożyliśmy tej chwili. Policję oczywiście na zlecenie prokuratury. Co dalej powinno się stać?
Ja już nie silę się na dyplomację. Ten człowiek natychmiast powinien
zrezygnować z pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Zresztą apelowałem o to wiele miesięcy temu przy okazji innych skandalicznych zachowań prezesa PKOL-u. Natomiast dzisiaj, no jeżeli chodzi o jakieś resztki, nie wierzę w to, patrząc na tę całą historię, skandale i zarzuty, konkretne zarzuty, które stawia dzisiaj prokuratura, to uważam, że ten człowiek po prostu no nie ma miejsca w przestrzeni publicznej. On szkodzi idei sportu, szkodzi idei olimpijskiej i po prostu to jest no jakaś w ogóle... Ale to jest kolejny element działalności PiS-u, bo przypomnę, że on został prezesem PKOL-u dzięki PiS-owi. To jest
miał
człowiek
wsparcie
PiS-u.
Jacka Sasina, więc tak, i spółek Skarbu Państwa
spółek Skarbu
przekonał.
Państwa, dokładnie, powiązania członków. Bardzo silne. To jest kolejny spadek PiS-u, który pokazuje, jak dramatycznie zła była ta władza i jak niszczyła państwo. Mało tego, szkodziła ludziom, którzy no, działają w fantastycznej idei, bo idea sportu, idea olimpijska to jest fantastyczna rzecz. Oni reprezentują Polskę i taka persona niszczy to wszystko od środka. To jest niewyobrażalne, jeżeli choć trochę pozostało jakaś iskra jakiegokolwiek szacunku, już nie mówię przyzwoitości, ale jakiegokolwiek szacunku dla sportu, dla tych ludzi, dla ich ciężkiej pracy, to czym prędzej niech czmycha daleko i niech zajmie się kontaktami z prokuraturą.
Jakub Rutnicki, szef resortu sportu, zaapelował dziś i wezwał, by ludzie, którzy tworzą komitet, wreszcie skutecznie odwołali Radosława P. Do tej pory on nie zwołał walnego zgromadzenia, mimo że już termin statutowy minął. Potrzeba do tego 2/3 głosów, żeby odwołać prezesa komitetu. Jak informował przez wiele tygodni nasz redakcyjny kolega Błażej Kulesza, który śledzi sytuację w PKOL-u, no tej większości nie było. Dla pana, po pierwsze, to jest dziwne, że mimo tych już pojawiających się zastrzeżeń od miesięcy, jednak członkowie komitetu po części bronili stanowiska Radosława P. I czy myśli pan, to drugie pytanie, czy to się teraz zmieni?
No uważam, że teraz to już nawet dla tych, których w jakiś sposób przekonał do siebie, już nie chcę wchodzić w szczegóły, biorąc pod uwagę te różne rewelacje, ale nawet dla tych ludzi to już powinien być krok za daleko. Mówimy o bardzo poważnych zarzutach, o udziale w grupie, zorganizowanej grupie, której celem było stworzenie warunków do ochrony zonda krypto, czyli firmy, która naraziła na straty kilkuset milionowe.
Czyli według pana,
obywateli.
Tego jeszcze nie wiemy, pewnie późnym wieczorem się dowiemy po przesłuchaniu, to może być zarzut nie tylko powoływania się na wpływy, to ta historia zegarka luksusowego, tak. Ale wręcz tworzenia jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej.
Panie
może?
Redaktorze, dla mnie to jest oczywiste. To, czy to jest grupa przestępcza, to na końcu powie sąd, natomiast z pewnością jest to zorganizowana grupa. To jest PiS, to jest Konfederacja, to są ludzie Morawieckiego, to jest ostatni bezpiecznik, czyli Nawrocki i całe jego środowisko. No i oczywiście środowisko związane z PiS-em, czyli Piesiewicz, który, jak donoszą media, miał spowodować, że UOKiK będzie bardziej przyjazny w relacjach z tymi podmiotami. W związku z tym, no tu inaczej, jak jakimś układem, zorganizowaną grupą, nie można tego nazwać. Jeżeli prześledzimy te wszystkie elementy, to, że poseł PiS-u, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, udaje się za granicę. Który uczciwy poseł udaje się za granicę na rozmowy z firmą, która ma za chwileczkę podlegać pod nadzór instytucji państwowej, gdzie jest ustawa...
No Michał Moskal mówi, czemu mnie premier Tusk nie ostrzegł?
Ale
który
to
ma dostęp do danych
służb specjalnych. To nie moja ręka, mnie tam w ogóle nie było, ja nic nie pamiętam. No dzisiaj spotkać posła PiS, czy Morawieckiego, czy Konfederacji na korytarzu sejmowym, to było niemożliwe. No oni po prostu siedzą w mysich dziurach, poukrywali się, pouciekali, dlatego, że tu nie ma słowa na obronę. Zostali złapani za rękę. Najpierw próbowali zmiękczać instytucje, później przedstawiali poprawki, które miały rozwodnić i to wszyscy razem. Rączka w rączkę, które miały rozwodnić nadzór
według
państwa.
Pana to też
i
może...
ostatni bezpiecznik, bo to jest niesłychanie ważne. Dlaczego mówimy o systemie i o grupie? Od początku, czyli Moskal, wizyta, zmiękczanie instytucji, zmiękczanie ustawy i na końcu ostatni bezpiecznik. Proszę zobaczyć, jak ktoś to wymyślił, jaki system stworzył. Ostatni bezpiecznik. Jeżeli nie uda się zmiękczyć instytucji, jeżeli nie uda się zmienić ustawy, nie uda się jej w Sejmie zablokować, to ten ostatni bezpiecznik i kluczyk dla spokoju, do spokoju, czyli prezydent Nawrocki, który jest gwarantem tego układu.
Chociaż pan mówi wymyślił, ale w sumie wybrali Polacy, więc po prostu mogli wykorzystać politycy PiS-u wybór Polaków, że prezydentem został ten, a nie inny człowiek.
Tylko jeżeli popatrzymy na ten system, to widzimy, że to nie jest tak, że wybór był super obiektywny. Przecież to były środki finansujące, środki Zonda Krypto, finansujące ludzi powiązanych z kampanię, PiS-em, Konfederacją.
Konferencja SIPAC.
No właśnie o tym mówię.
No i była deklaracja toruńska, tak? Złożona Mencenowi w sprawie kryptowalut.
To jest jedna z rzeczy, ale przecież poseł Wippler, powiązany z fundacją, która otrzymywała pieniądze z Zonda Krypto. Z drugiej strony, no chwalący się tym wszemi wobec, to jest w ogóle całkowite jakby zaprzeczenie idei uczciwego państwa. Ziobro, były minister sprawiedliwości, chwali się, że powiązany z nimi funkcjonariusz, były funkcjonariusz CBA, doprowadził do tego, że Zonda Krypto nie bezpośrednio, tylko za pomocą kancelarii powiązanej finansowała fundację.
Jego fundację.
Tak, no to, to proszę, jaka
pytanie,
to jest degrengolada?
Pytanie, czy właśnie w państwie prawa ze standardami, z jasnością przepływów finansowych, były funkcjonariusz CBA powinien łączyć polityka, jego fundację z szefem giełdy kryptowalut?
No i to jest pytanie nie tylko o tę aferę PiS-u, Konfederacji, Morawieckiego i Nawrockiego, to jest pytanie w ogóle o funkcjonowanie państwa i o Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo przypomnę, że niedawno mieliśmy projekt ustawy, który przenosił zdrowe zasoby CBA do innych służb państwowych po to, żeby je wykorzystać w walce z korupcją. A dlaczego tak było? Właśnie dlatego, że takich funkcjonariuszy usłużnych władzy, jak ten pan, który współpracował z Ziobro, można było bez problemu instalować i nadawać im duże uprawnienia po to, żeby działali w interesie politycznym.
Że do zatrzymania doszło przy pomocy funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości właśnie dlatego, żeby nie użyć CBA? Czy to nie jest powód?
Panie redaktorze, jeżeli sprawa jest powiązana z aferą Zonda Krypto, to oczywiście, a wygląda na to, że jest.
To jest to naturalny ruch.
To jest to naturalny ruch, bo to jest dokładnie to biuro, które tym obszarem się zajmuje.
Ten temat, jeszcze wracając do też kwestii tych poprawek zgłoszonych przez PiS, usłyszanych pewnie, czy przewiezionych, może wręcz z Ibizy, przez Michała Moskala. Według pana to jest temat na komisję śledczą, bo tu jest ten typowo komponent polityczny, może o wniosek o Trybunał Stanu, czy to nie aż tak? Czy wystarczy działanie prokuratury?
Na pewno dzisiaj potrzebne jest działanie prokuratury, która musi wyjaśnić wszystkie aspekty w tej sprawie do gołej ziemi, dlatego że mamy zamieszanych polityków bardzo ważnych, prominentnych.
Czyli Michał Moskal też powinien się spotkać z prokuraturą,
tak? Ja uważam, że w ogóle nie ma żadnej
Ale
wątpliwości.
Wcześniej wniosek o uchylenie immunitetu.
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, o czym my w ogóle mówimy. Poseł na Sejm w sytuacji, w której rynek ma zostać unormowany i objęty nadzorem, udaje się za granicę na jakąś wyspę, już mniejsza o to jaką, ale udaje się za granicę po to, żeby coś uzgadniać z przedsiębiorcą, który przypadkiem prowadzi firmę właśnie na tym rynku.
Aberracja. A myśli pan, że gdy mówi Moskal, to nie ja pisałem te poprawki, to może mieć paradoksalnie rację, że to Kral napisał poprawki, on je przywiózł?
Ja widzę, że im dłużej trwa dyskusja, tym właśnie coraz ciekawsze. Jeżeli Moskal mówi, to nie ja pisałem te poprawki, no to panie pośle Moskal, kto panu je przysłał? Skąd pan je przywiózł? Czy to jest prawda, że pan je samolotem przywiózł z Ibizy? Kto panu pisał pisma do instytucji, które miały rozmiękczyć te instytucje?
No właśnie, było pismo z takim nastawieniem bardzo twardym do KNF-u wtedy.
No pytanie,
tak?
kto mu to pisał?
Inny bohater ostatnich tygodni, nieco może już zapomniane przez teraz historię Radosława P. i Przemysława Krala, ale jednak Sąd Okręgowy w Warszawie dzisiaj nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, poinformowała rzecznik Sądu Okręgowego. To znaczy, że jeżeli by z tego Tyraspolu, jeżeli tam jest oczywiście, Marcin Romanowski się gdzieś wybrał w głąb Europy, to zostanie zatrzymany.
No tu mamy prawdopodobnie, bo też chciałbym usłyszeć uzasadnienie i je przeczytać. Natomiast tu prawdopodobnie jest dokładnie ta sama sytuacja dotycząca pobytu. Natomiast to nie zmienia istoty sprawy. Zarówno Romanowski, jak i Ziobro, jak i były prezes RARS-u, czyli najbliższy współpracownik byłego premiera Morawieckiego, jeszcze wszyscy inni, którzy pouciekali, oni powinni być zgodnie z prawem ścigani do momentu, aż staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i sądy będą wydawać różne decyzje, prokuratury będą różne działania podejmować, ale istotą jest postawienie tych ludzi przed wymiarem sprawiedliwości. I tak jak zrobiliśmy to z byłym dyrektorem Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, tam gdzie powstawał Bolek i Lolek.
Mhm. Pan jest posłem z okręgu właśnie tego.
Jestem, tak. Mhm. I dla nas to było bulwersujące, że ci ludzie, którzy rządzili, Morawiecki, Kaczyński, postawili i współpracownicy również Nawrockiego, postawili, wysłali do Bielska-Białej, do tak zasłużonego studia, człowieka, który na drugi dzień po przyjeździe zaczął wyprowadzać pieniądze. Mhm. Ale zareagowali pracownicy, złożyliśmy wnioski do prokuratury, do CBA, pilnowaliśmy
tego. I organy działają.
Organy, mało tego, on został skazany na bezwzględne więzienie. I tak będziemy robić z każdym.
A dokładnie prokuratura i sądy. Panie pośle, nie politycy.
Niezależny sąd.
To my.
Ja dlatego mówię. Nie. Okay. Ja mówię, wiem, że będziemy działać, że będziemy
pilnować. Ale chciałem doprecyzować.
Chodzi o to, że takie sprawy nie mogą zniknąć z przestrzeni
publicznej. A jak już mamy taką mapę różnych procesów, które toczą się w Polsce i działań służb, to też od wczoraj na polecenie akurat Prokuratury Europejskiej agenci CBA przez nas wspomnianego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. To chodzi o tę nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy. A na koniec, jako członka Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych zadam panu krótkie pytanie, ale bardzo ważnym temacie. Czy bardziej pan przyjmuje wersję prezydenta Trumpa, który komentując wizytę szefa CIA w Moskwie mówi: półrytunowa wizyta, to nie było mowy o tym, żeby ostrzegać Rosję, żeby nie atakowała państw NATO. Amerykańskie media mówią: tak, to była rozmowa ostrzegawcza. Kto ma rację?
Bliższa jest mi jednak wersja, w której szef CIA przyjechał do Moskwy po to, żeby ostrzec ich przed nierozważnymi krokami. Wskazuje na to charakter wizyty, wskazuje na to terminarz, wskazują na to inne informacje, także dostępne w przestrzeni publicznej, dotyczące różnych niebezpiecznych ruchów, które mają planować Rosjanie. Bardzo dobrze, że to się stało, ale też oczywiście my, nasz rząd, i podejmujemy decyzje i odpowiednie kroki, które mają nas chronić przed głupimi ruchami Rosjan.
Ale dobrze, że taki ruch Amerykanów został wykonany.
Oczywiście, ale też obywatele, patrząc na znaki, powinni mieć świadomość, że sytuacja nie jest prosta.
I to współgra z wypowiedzią premiera Tuska, który mówił, że takie zagrożenie jakimiś atakami, chociażby punktowymi, ze strony Rosji jest. Wtedy powstało larum ze strony opozycji, że premier niepotrzebnie straszy. To nie, teraz się to okazuje, opozycja, że to nie było niepotrzebnie.
Panie redaktorze, opozycja w Polsce jest niepoważna, histeryczna. No, mają oczywiście prawo do indolencji. Natomiast chcę powiedzieć, że my, nasz rząd, działamy profesjonalnie, chronimy obywateli, inwestujemy w bezpieczeństwo i będziemy to robić niezależnie od tego, jak histeryczna będzie opozycja.
Mirosław Suchoń, Unia Centrum. Dziękuję za
wszystkiego
rozmowę.
Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia.
Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a na TOK 360 już za chwilę, bo o 18:00 zaprasza Wojciech Mozal. Maciej Kluczka, dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.
Reklama.
Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień